Międzynarodowy Dzień Sera, który przypada w niedzielę 27 marca. To, proszę Państwa, bardzo, bardzo dobry powód do tego, by w przystanku kulinarnym o serach właśnie porozmawiać. Prócz serowego święta, okazja jest też taka, że mieszkający w Krakowie Karolina Pietera i Kamil Wernicki są znawcami serów oraz autorami znakomitej i można już powiedzieć, że bestsellerowej książki pod tytułem Ser, dojrzewający przewodnik dla koneserów, który tutaj w studiu już mamy. Karolino, Kamilu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Bardzo miło Was widzieć i słyszeć. To może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle my konsumenci i Wy kochamy sery? Za co się je kocha?
Pewnie za to, że przyczyniają się do produkcji endorfin w trakcie spożycia. No i za różnorodność zapewne to, że jest ich tak wiele i że można dzięki nim odkrywać mnóstwo ciekawych smaków.
Mówi się, że ile rodzajów sera jest na świecie? Co najmniej kilka tysięcy. Jest
tak.
Co odkrywać.
Tak.
I jest co kochać.
I ta liczba się zmienia tak naprawdę ciągle, więc to nie jest jakaś jedna bardzo konkretna liczba, bo to jest tak, że cały czas pojawiają się zupełnie nowe też sery.
Mm-hmm. A co oznacza według Was dobry ser? Czym jest dobry ser, Kamilu?
Dobry ser jest to z pewnością produkt niemasowy, ponieważ musimy przede wszystkim powiedzieć, że mówiąc o serach, o tych, o których my mówimy, nie mówimy o serach, które są dostępne w markecie, pokrojone na plasterki, prawda? I taki produkt, który znamy pakowany. My mówimy o prawdziwych serach, przede wszystkim rzemieślniczych, takich, które są wytwarzane w niedużych mleczarniach, czy też serowarniach. O serach, które nie są produkowane na skalę masową w tysiącach ton, ale o serach, które powstają właśnie w górach, o serach, które powstają w niedużych manufakturach i które charakteryzują się właśnie tym, że ich smak jest tak niesamowicie różnorodny. Bo mamy sery te tak zwane twarde, które nazywamy żółtymi, ale oprócz nich mamy również sery pleśniowe, sery z białą pleśnią, sery z tak zwaną niebieską pleśnią, sery z pomarańczową pleśnią, czyli sery, które nazywamy maziowymi, więc świat serów jest naprawdę niesamowicie szeroki.
A dlaczego ten świat serów, te sery, nawet w obrębie jednego rodzaju czy gatunku, no jednak smakują różnie? Od czego to zależy?
To może ja tutaj. W przypadku, jeżeli chodzi o smak sera, to mamy dwie podstawowe zmienne. Mianowicie są to pory roku i cykl laktacyjny zwierzęcia. Pory roku, mówimy tutaj o serach, które są produkowane z mleka zwierząt, które się wypasają rzeczywiście na pastwiskach. Tak? Są w górach, stoją na łąkach, prawda? I jedzą to, co matka natura nam dała. W związku z tym w trakcie roku różnorodność roślin na pastwisku się zmienia, tak? Wiosną mamy jedne trawki, a jesienią mamy zupełnie inne trawki. Wiosną te trawki są bardziej soczyste, są bardziej mają więcej wody. Jesienią te roślinki są już trochę bardziej suche. W związku z tym w trakcie roku pożywienie nam się zmienia. A że jesteśmy tym, co jemy, prawda? Więc zwierzęta również. Mleko zależy od tego, co te zwierzęta jedzą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak zwany cykl laktacyjny zwierzęcia. Chodzi o to, że zwierzę produkując mleko, taka krowa, która produkuje mleko dla cielaka, który ma miesiąc, produkuje zupełnie inne mleko niż dla cielaka, który ma pół roku. Więc mamy tutaj te dwie podstawowe zmienne. W związku z tym w trakcie roku smak tego samego sera od tego samego zwierzęcia będzie się zmieniał.
To też chyba jest taki sposób na odróżnienie właśnie sera farmerskiego od sera przemysłowego. Jednak te przemysłowe, one są produkowane z tak zwanego uśrednionego mleka, prawda? Od zwierząt, które no, też są hodowane przemysłowo. Czyli ten smak farmerski jest no, nie do podrobienia. No właśnie, mówimy o zwierzętach, które wypasają się na łąkach. Na to pozwalają ludzie, czyli rzemieślnicy, którzy wyrabiają te sery, najczęściej ręcznie. I to są niesamowite historie. Chciałabym, żebyście nam opowiedzieli o tych historiach, które zresztą zawarliście w książce. No, czyta się je jednym tchem, no bo mówimy, no ser. No ser jaki jest, każdy widzi, no dobrze. Ale za tym serem stoi cała historia czasami rodziny. Powiedzcie o takich, nie wiem, swoich ulubionych historiach, bo one niektóre są romantyczne, Karolina.
Tak, bardzo romantyczne. Dobrze wyczułaś, jakby, która będzie moja pierwsza historia, bo nie ponieważ zdecydowanie to jest jedna z moich ulubionych, gdzie we Francji, na południu Francji jest serowar, który de facto ten ser na południu Francji wytwarza no kilkadziesiąt lat dopiero. A dlaczego? Ponieważ ten serowar tworzy coś, co się nazywa pavé du Larzac i kilka innych serów o pochodzenia, znaczy z mleka owczego lub koziego. I to jest taki wybór, który dokonał, jeżeli chodzi o sery, przyjeżdżając z Libanu. Gdzie przyjechał, znaczy postanowił przyjechać do Francji ze względu na to, że w Libanie poznał żonę francuskę i razem z nią postanowili osiedlić się jednak we Francji, gdzie tam założyli rodzinę, ale też i właśnie całą produkcję sera. I to jest takie niesamowite, bo jednak ten pavé du Larzac jest bardzo specyficznym serem, gdzie jest nietypowy jak na Francję, bym powiedziała. Ma on trochę inną strukturę, jest taki półtwardy i ten smak owczego sera jest inny niż wszystkich innych owczych serów we Francji, ze względu oczywiście na region, z którego pochodzi. Czyli sama okolica Larzac, która ma dużo skał, raczej jest właśnie taka sucha i przez to też to mleko jest takie zupełnie innego zapachu i smaku niż na przykład, nie wiem, w Pirenejach, gdzie tam jest bardzo, bardzo mokro i bardzo, bardzo zielono. Więc to są takie historie, gdzie rzeczywiście jakby ktoś z Libanu przyjechał do Francji po to, żeby rzeczywiście wytwarzać ten ser. Ale romantyzmu jakby w serze jest bardzo dużo. Są też legendy bardzo romantyczne, wszelakie serowe. Tak, chociażby legenda, która towarzyszy powstawaniu Roquefort, czyli to jest ser pleśniowy, owczy, z przerostem niebieskiej pleśni, gdzie ma legendę, która tak naprawdę również towarzyszy gorgonzoli. We Włoszech również opowiada się tę historię powstawania aż tego sera, gdzie mowa jest o mężczyźnie, który wypasał swoje owce i zrobił przerwę, siadając przy skałach i miał ze sobą mleko, miał ze sobą chleb żytni. Bardzo istotne jest to, czy to jest żytni chleb. Robił sobie przerwę. Podczas tej przerwy przechadzała się młoda, piękna niewiasta, która odwróciła jego uwagę, zostawił zatem swoje owce, swoje mleko i chleb. Gdy wrócił, było to chyba bardzo długo potem, to okazało się, że ten ser, że ten, przepraszam, chleb żytni wysechł, spleśniał i wpadł do mleka. Co spowodowało to, że jakby pojawiła się nietypowa pleśń w tym mleku, który przetworzył się w ser. Wiadomo, to jest legenda, więc tutaj nie ma bardzo dużej precyzji i to absolutnie tak się nie wydarzyło. No niemniej jednak chodzi o ten romantyczny aspekt, który mówi o tym, że jednak pozostawiając pewne rzeczy, jak na przykład taki chleb żytni, można zupełnie przypadkiem osiągnąć coś niezwykłego, mianowicie tą pleśń, która służy realnie do wytwarzania niebieskiej pleśni w takim serze jak Roquefort, czy Bleu d'Auvergne, czy jeszcze Gorgonzola.
Piękne historie i w zasadzie chyba za każdym serem taka historia stoi. Ja jeszcze dodam, że Karolina, ty przez całe lata jesteś związana z Francją, tam się wychowałaś. Tak. Stąd twoje historie Francji dotyczą. Ale Kamil bardziej związany jest z Austrią.
Tak.
Twoje historie serowe. Moje ulubione.
Moje historie serowe. Generalnie jest tak, że Austriacy sery, te takie twarde, które znamy jako sery podpuszczkowe, zaczęli robić dość późno, bo jest to dopiero XIX wiek, tak naprawdę jakby ruszyli mocno z produkcją. Wcześniej takich serów dużo nie produkowano. W Austrii również nie produkowano serów pleśniowych. W Austrii produkowano dużo serów, które nazywamy serami kwasowymi, które były robione na bazie zsiadłego mleka. No i nie są to zdecydowanie jakby moje ulubione sery, bo smak jest tam specyficzny. Każdy, kto próbował takiego sera zrobionego z kwaśnego mleka, wie o tym, że jest to to jest ser rzeczywiście dla wymagających. Natomiast taką na przykład ciekawostką, jeżeli chodzi o Austrię, jest to, że produkujemy, tu wracamy do tego wypasu zwierząt, tak? Rzeczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o części Austrii, która nazywa się Vorarlberg. To jest część, która przylega do jeziora Bodeńskiego, graniczy ze Szwajcarią, od północy z Niemcami. I to przede wszystkim tam. To jest właśnie austriackie zagłębie serowe, jeżeli chodzi o sery, przede wszystkim Bregenzerwald, czyli las bregundzki, chyba tak się to po polsku wymawia.
Tam jest też piękna opera w Bregenz.
Tak.
No, która wystąpiła w Bondzie, ale tak, to na marginesie.
Bregenza Festspiele, czyli festiwal kulturalny w Bregenz jak najbardziej. Natomiast sobie w tych górach właśnie pasterze, serowarzy, prawda, rolnicy koniec kwietnia, początek maja, no w zależności od pogody wiadomo, wychodzimy sobie ze zwierzętami w góry, w tych górach pozostajemy do września mniej więcej i w tym czasie zwierzątka nam się pasą, a my robimy ser. I sery powstające w tym czasie, kiedy ci pasterze są ze zwierzętami w górach, zazwyczaj noszą nazwy Almkäse, Alpkäse. Będzie to Alp oznacza halę w górach, prawda? Pastwisko. Natomiast kiedy ci pasterze wracają z powrotem do swoich wiosek, tak, i zwierzęta w zimie pozostają zamknięte w oborach, wytwarzają również ser i wtedy ten ser nazywa się Bergkäse, czyli ser górski. No i tutaj taki paradoks, właśnie jak jesteśmy w górach, to wytwarzamy ten, a jak jesteśmy w domu, to wytwarzamy ser górski. Także taka ciekawostka. Cóż jeszcze o Austrii można powiedzieć? Austria również przeżywa, podobnie jak zresztą na całym świecie tak naprawdę, dzieje się w tym momencie rewolucja serowa. Wytwarzanie sera staje się coraz bardziej modne. Mnóstwo osób wraca jakby do tego zawodu. Dzięki temu właśnie powstają również nowe rodzaje, nowe gatunki serów, ponieważ ludzie eksperymentują, prawda, dowiadują się, rozmawiają między sobą, prawda, i jeden robi to, drugi robi tamto, a spróbuje tak, a spróbuje inaczej. No i dzięki temu mamy coraz nowe, coraz fajniejsze gatunki serów.
W swojej pracy, bo jesteście takimi poszukiwaczami serów, kolekcjonujecie je, ale dzielicie się oczywiście z innymi. Powiedzcie, czy... No właśnie, jak wybrać z takiej olbrzymiej masy, takiej ilości, bo już nawet nie liczby serów, te, które uważacie, że są godne właśnie polecenia, spróbowania? Czy idziecie za nosem, za zapachem, za sercem, czy za tymi historiami różnymi i za ludźmi, którzy wytwarzają te sery?
Wydaje się, że to jest trochę tego wszystkiego. Tak jak wspomniałeś, kolekcjonujemy sery, więc są różne tropy, którymi poszliśmy. Czasami to jest, zaczynając od kwestii zupełnego przypadku, gdzie popatrzyliśmy się a propos Austrii na mapie i doszliśmy do wniosku, że jedziemy tam, bo tam podobno jest ser. No i tam pojechaliśmy i rzeczywiście stamtąd przywieźliśmy trochę serów, które z nami zostały i jakby któreśmy śmiało moglibyśmy polecać i są z regionu, który jest kompletnie nieoczywisty jak na Austrię, jeżeli chodzi o produkcję sera, bo są z Wachau. Ale też z drugiej strony jest cały ten aspekt historyczny. Bardzo dużo serów ma długie, długie historie, sięgające jakby 2000 lat na przykład, gdzie te tradycje są bardzo długie i warto wtedy rzeczywiście eksplorować te sery z długimi tradycjami ze względu na to, że no jednak jest jakiś powód, dla którego do dzisiaj te sery są wytwarzane. No i to jest kwestia właśnie jakości i niesamowitego smaku. No a później jest z mojego punktu widzenia jeszcze też właśnie na oko, że tak powiem, i na węch ten wybór tego sera, ponieważ jest też tak, że jak już poznamy trochę więcej serów, to już rozpoznajemy te cechy, które lubimy w serze i je widzimy. Już od razu, jak patrzymy się na ser. Ja na przykład jestem dużą miłośniczką serów, które są dojrzewane, ale w taki sposób, że są obtaczane taką listewką drewnianą. I ja wiem, że na 95% taki ser będzie mi smakował, ponieważ one zawsze mają w sobie taką właśnie nutę tego lasu, tego drewna. Taki element, który jest dla mnie bardzo, bardzo miły i przyjemny. Już wiem, że lubię ten smak, więc później widząc ser, który w taki sposób jest dojrzewany, podejrzewam, że to na pewno będzie coś dla mnie.
Ale jak tak właśnie zauważyliście, że te niektóre sery mają, stoi za nimi nawet kilka tysięcy lat historii, czy kilkaset i one były wtedy, kiedy nawet jeszcze nas oczywiście nie było i w ogóle nawet naszego kraju nie było i Europa inaczej wyglądała, a one są nadal. Także tak, niesamowite historie za serami stoją. To teraz, drodzy goście, porozmawiajmy o waszej pasji. Już wspominaliśmy, Karolina wychowała się we Francji, ty Kamilów jesteś związany mocno z Austrią. No i oczywiście to są kraje serem stojące. No to powiedzcie teraz, kiedy poczuliście taki zew serowy, że jednak wasze życie będzie się kręciło wokół serów i będzie to wasza praca. Właśnie nie produkcja, ale ich popularyzacja, no i dzielenie się, zaznajamianie innych z prawdziwymi serami.
Mhm. Ja odpowiem za siebie. Kamil zapewne za siebie, bo to bardzo dużo jest powodów. Niemniej jednak jakby odkąd się znamy, pielęgnujemy bardzo jakby tą przyjemność jedzenia. I lubimy też się tym dzielić. I jakby dobry produkt jest podstawą dobrego posiłku i dobrego momentu spędzonego z innymi ludźmi. No i jakby w tym całym otoczeniu, no tu z kolei w związku z pochodzeniem moim, no to wiadomo, że ten ser zawsze gdzieś jest w połączeniu z innymi takimi dość tradycyjnymi produktami, które brzmią bardzo, jako bardzo podstawowe, mianowicie wędlina, ser, chleb, no i wino. No i wiadomo. I to jest taki zestaw, który... Aha, przepraszam, masło. Masło i jeszcze raz masło. Które jakby to są takie bardzo proste rzeczy, wydawałoby się, niemniej jednak jakby tylko poprzez wybieranie bardzo jakościowych produktów tych kategorii możemy rzeczywiście sprawić sobie bardzo dużą przyjemność smakową. I w efekcie miło spędzić czas. No i zasadniczo jakby to już towarzyszy nam bardzo, bardzo długo takie pielęgnowanie, dbałość o jakość produktów. I doszliśmy w pewnym momencie też do wniosku, że nasze miasto, a przede wszystkim nasza dzielnica tutaj w Krakowie bardzo się zmienia i też jest nas więcej takich, którzy lubią te dobre produkty, którzy lubią spędzać miło czas z innymi, niekoniecznie chodząc po restauracjach, tylko gotując. I ten moment jakby gotowanie jest bardzo istotny, wspólne dzielenie się jedzeniem i dobrym jedzeniem. To jest taka cecha, która łączy bardzo dużo osób w naszej dzielnicy. No niemniej jednak jakby też jest tak, że no, w mieście no, nie zawsze dostępne były produkty, które byśmy chcieli, a tym bardziej na naszej dzielnicy, więc też doszliśmy do wniosku, że jednak pójdziemy też w tym kierunku, żeby mieć stały dostęp dla nas i dla naszych sąsiadów do jakościowych produktów, jakimi są sery. Mhm.
Czyli tak trochę też romantyczna to jest historia. Para, no, która połączyła was miłość do serów oczywiście. No, między innymi.
Z mojej perspektywy zawsze wszystko się wydaje być romantyczne, tak? Też tak uważam. Kamil jest bardziej pragmatyczny.
Kamilu, pragmatycznie. Dlaczego sery?
Tak. Znaczy ja zawsze wyznaję taką zasadę, że jeżeli ci czegoś brakuje, to po prostu to zrób, bo na pewno nie jesteś jedyną osobą, której tego brakuje. Będzie więcej takich, w związku z tym możesz odnieść sukces. Jeżeli będziesz pierwszy, jeżeli będziesz najlepszy, więc tak tą drogą staramy się podążać.
No proszę. Krótko.
Zmięźlej na temat, tak mówiłam.
Powiedziałabym w żołnierskich słowach, ale wolę takich tutaj słów nie używać. No dobrze, no dużo podróżujecie za serem. Wakacje pewnie też planujecie pod kątem nowych zdobyczy, ale wiem, że niedawno byliście w Paryżu na kapitalnej imprezie. To były międzynarodowe targi serów.
Tak.
Opowiedzcie troszeczkę, ile tam tych serów było w ogóle. Jak to wyglądało i co stamtąd przywieźliście?
No właśnie. Ile serów, to ciężko powiedzieć, ale nie dało się ich wszystkich przejeść. To na pewno. Była to... No, jest to niesamowite wydarzenie, które ma miejsce co 2 lata w Paryżu. W ramach tego wydarzenia zjeżdżają się czy to producenci, czy przedstawiciele producentów z różnych krajów. W tym roku mieliśmy przyjemność również poznać sery kanadyjskie, gdzie no, my mamy bardzo dużą nadzieję, że w końcu będą dostępne w Europie. Ale procedury, wiadomo. Jeszcze chwilę poczekamy. Sery kanadyjskie, które nas zaskoczyły bardzo mocno. Są wyśmienite. Kanada nie kojarzy się z serem, a tam jest w tym momencie kilkaset serów już produkowanych na takim poziomie bardzo, bardzo wysokim i podchodzą do tematu bardzo poważnie. Bardzo dużo producentów oczywiście serów francuskich było, Szwajcarzy, Szwedzi byli, którzy też nas zaskoczyli.
Szwedzi?
Tak, tak, takie bardzo małżeństwo, które mieszka między Sztokholmem a Göteborgiem w takiej malusieńkiej miejscowości, wytwarzają tam ser, robią 2 gatunki sera. Ciekawostka jest taka, że pracujący u nich serowar jest Polakiem i ma na imię Grzegorz.
A, no to wszystko jakby troszeczkę już wiemy.
Tak, robią bardzo, bardzo dobry, bardzo fajny ser. Nie wiem, czy uda nam się taki ser ściągnąć do Krakowa, żebyśmy mogli go wszyscy spróbować, ale będziemy na pewno próbować.
I to, co mnie zaskoczyło w tych serach, to to, że przeważnie sery skandynawskie kojarzą nam się z takimi już słodkawymi serami, które część osób mówi, że to jest trochę jak ser kondensowany, znaczy mleko kondensowane w postaci sera. A te szwedzkie absolutnie nie. Były to sery, które będą bardzo podobne do serów, znaczy do takich górskich serów, bym powiedziała nawet, podobne w smaku. Mhm. No ale też cudowna postać, którą spotkaliśmy, to jest kobieta z Hiszpanii, która reprezentuje sobą, mi się wydaje, coś, co jest właśnie wspaniałe w serowarstwie. Mianowicie to, że jest przedstawicielką takiego stowarzyszenia serowarów, 27 serowarów w Hiszpanii, którzy wytwarzają tylko sery zagrodowe, malutkie produkcje, takie malutkie, malutkie.
Takie tycie,
ale sery po prostu kosmiczne. Gdzie kobieta pełna miłości, energii, entuzjazmu i tak dalej dzieliła się z nami swoją wiedzą o tym, jak są wytwarzane te sery, jakie są ich historie, właśnie historie tych wszystkich serowarów. No i przede wszystkim no, bardzo, bardzo fajnie pokazała to, że mniejsi producenci mają bardzo dużą szansę rzeczywiście osiągnąć jeszcze więcej, zrzeszając się. Bo to nie jest tak, że to byli producenci z jednego regionu, tylko z całej Hiszpanii. Ale po to, żeby rzeczywiście
czyli
móc...
mali trzymają się razem.
Dokładnie tak. Mhm. Bo inaczej nie mają szansy na eksport tak naprawdę. Mhm. Bo ta logistyka pochłania. A więc ktoś wziął tutaj to na siebie i to też była bardzo fajna historia. Przy czym jakby to jest model pracy serowarów, który znamy już od bardzo, bardzo dawna z Francji czy Szwajcarii, tak? Czyli mniejsi powinni się zrzeszać po to, żeby rzeczywiście móc ogarnąć tą logistykę, bo przy tym jest bardzo dużo logistyki. No i w zasadzie jest tak, że przez... serie portugalskie na przykład. Również mało popularne, mało znane, bardzo, bardzo przyjemne, przyjemne sery. Była wśród reprezentacji francuskiej była bardzo duża część z kraju Basków, gdzie osobiście jestem dużą fanką serów z kraju Basków, bo szanuję Basków i ten region jakby jest bardzo jeszcze otwarty na to, żeby podtrzymywać tradycje, w tym tradycje serowarskie.
A jakie to sery są?
Przede wszystkim owcze. Mhm. Przede wszystkim twarde. I jeżeli sobie wyobrażamy ten, znowuż, bardzo romantyczny widok, wysokie trawy, bujne, zielone, pełne wody i w tym takie ogromne owce, bardzo puchate i z pasterzem w berecie, to tak, to jest właśnie kraj Basków, gdzie dzięki temu te sery owcze mają niewiarygodnie zmienny smak, po pierwsze, w ciągu roku, ponieważ właśnie tam te trawy są bardzo intensywne i jest tam bardzo dużo kwiatów różnych i ziół. No i przez co jakby ten smak mleka w ciągu roku, tak jak Kamil wcześniej mówił, jakby się zmienia bardzo mocno, ale te smaki są bardzo intensywne, czasami sięgające nawet smaku ciasteczek takich kruchych i tak dalej. No przepiękne.
Można robić degustacje równoległe, prawda?
Tak, dokładnie. Dokładnie.
No dobrze, ja się nie dziwię, że napisaliście książkę, ale no musieliście wpaść na ten pomysł, oczywiście. To powiedzcie, Kamil, zrodził pomysł na książkę?
To z książką była dokładnie ta sama historia, którą podałem przed. Jak ci czegoś brakuje, to zrób. Dokładnie było tak. W związku z tym, że tak jak wspomniałaś, no Karolina się wychowała we Francji, mówi po francusku, ja się wychowałem w Austrii, mówię po niemiecku. Oboje oczywiście czytamy, mówimy po angielsku. Literatura o serach w tym języku była dostępna. My kupowaliśmy książki oczywiście, prawda, szukaliśmy, no i pewnego dnia było tak, że mówię, no to ja zobaczę po prostu, co jest po polsku, tak? No i okazało się, że generalnie po polsku dla konsumenta, takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, takiej książki nie ma. Był jeden atlas serów, który został wydany w latach 90. On jest bardzo trudno dostępny i dość drogi, ale jest to raczej był to atlas, gdzie było dużo zdjęć, a mało informacji. No i tutaj, tak jak mówię, po raz kolejny doszło do tego, że skoro nie ma książki, no to trzeba by może ją napisać. Trochę pomogła nam w tym pandemia, ten pierwszy lockdown, gdzie rzeczywiście pozamykano nas wszystkich w domach, prawda? No, więc nie mając co robić, no to siedliśmy i zaczęliśmy pisać książkę. Mhm.
Ta książka to jest przewodnik. Trzeba powiedzieć, że nie tylko zdjęcia, ale też ilustrowane przede wszystkim, więc to jest też fantastyczny pomysł. Dlaczego ilustracje? Dlaczego rysunki? Serów, zaznaczmy, a nie zdjęcia.
Jasne. No, te ilustracje powstały ze względu na to, że właśnie posiadając już jakąś tam sporą literaturę na temat serów, zauważyliśmy, że najlepiej oddane są cechy sera poprzez ilustracje. Ponieważ zdjęcie danego sera to jest zdjęcie w danym momencie dojrzewania tego sera. To jest w danym świetle i tak dalej. Więc jakby to jest bardzo konkretny ser na zdjęciu. A ilustracja umożliwia wydobycie tych cech, które są specyficzne dla sera, zasadniczo niezależnie od jego momentu dojrzewania, poza oczywiście stadiami ekstremalnymi.
Ilustracja po prostu pozwala nam pokazać taki ser an sich, tak? Czyli tą kwintesencję, te
te cechy, które
tak
definiują.
Tak, 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 tak.
I rzeczywiście jest to prawda, muszę przyznać. Dobrze, to jak skonstruowana jest wasza książka? Ja tu ją mam, ale poproszę, żebyście opowiedzieli słuchaczom, jak ona jest skonstruowana.
Tak, ja lubię mówić, że ta książka może nie jest przewodnikiem, co ona jest bardziej elementarzem. Jest to, w związku z tym, że jest to nasza pierwsza książka, którą napisaliśmy. Nigdy w życiu nie napisałem wcześniej żadnej książki, chociaż bardzo chciałem. Natomiast książka powstawała, tak jak mówiłem, w lockdownie i postanowiliśmy podzielić ją na kilka takich części. Jedna część opowiada o historii sera i w ogóle o tym, jak się ser wytwarza. Druga część jest opisem takich najbardziej znanych gatunków serów europejskich. Duża część francuskich, ale opisujemy też sery słoweńskie, austriackie, niemieckie, włoskie. To wszystko, szwajcarski oczywiście, prawda? Tu nie można tego, to jednak Szwajcaria jest kolebką tak naprawdę takiego tradycyjnego serowarstwa. To Szwajcarzy uczyli wszystkich innych robić sery, tak. Jest, w naszej książce jest również część taka z przepisami, bo ser oczywiście poza tym, że można go pokroić i jeść tak po prostu, wiadomo, że można zrobić zapiekankę, prawda, i na górę zetrzeć ser tak, żeby się rozpuścił, ale ser można wykorzystywać na wiele, wiele innych sposobów, dlatego też w naszej książce można znaleźć wiele przepisów na to, jak ser do różnych dań wprowadzić w taki sposób nieoczywisty.
No i też jest taka część, która dotyczy samego spożywania sera, ale też i przechowywania i tego, jak dbać o ten ser ogólnie rzecz biorąc. Tak, żeby rzeczywiście umieć na przykład kroić ser, przechowywać ser.
Właśnie.
Ewentualnie domowymi sposobami eksperymentować z tym dojrzewaniem sera w domu. No i też taka część, która dotyczy łączenia smaków, czyli tak zwanego cheese pairingu, jak je łączyć z wybranymi winami czy z innymi składnikami.
Jutro Światowy Dzień Sera, ale Międzynarodowy Dzień Sera, ale oczywiście Dzień Sera możemy świętować on prawie codziennie. To tak jeszcze na koniec od was porady praktyczne. Czyli jak przygotować fajną deskę serów na dzisiejszy wieczór?
Przede wszystkim ja bym zaczęła od tego, żeby się zastanowić, jaka będzie pogoda. Pogoda będzie raczej ładna, umiarkowanie, i wtedy mamy ochotę na zupełnie inne smaki niż wtedy, kiedy jest ponury i pada deszcz. Wbrew pozorom, jak jest bardziej słonecznie, będziemy mieli ochotę na trochę lżejsze sery, na przykład raczej takie z pleśniowe, ale z tą białą pleśnią, i wtedy możemy zacząć szukać w tych obszarach. Gdyby miała się skiepścić pogoda, to tłustsze sery albo niebieska pleśń bardziej nam odpowiada, czy też te maziowe, czy też tak jak my lubimy je nazywać, z pomarańczową pleśnią. Więc jakby to jest jakby pierwsza rzecz. I ponieważ teraz zapowiada się dobra pogoda, no to raczej zaczyna się sezon na sery owcze, raczej, które jeszcze są krótko dojrzewane, owcze i kozie. No i wybieramy takie sery, które wiemy, że i my, i nasi goście będą chcieli zjeść. Więc warto jest się zastanowić nad takim podejściem dość różnorodnym, żeby było trochę dobrego dla każdego, w miarę bezpiecznie. I wtedy do takiego owczego, koziego sera warto dobrać oczywiście ser krowi. Najlepiej zawsze wybierać wśród alpejskich serów, ze względu na to, że one są chyba najbardziej demokratyczne. W sensie mało jest ludzi, którzy nie znam osoby, która nie lubi alpejskich serów. To są po prostu przeważnie twarde sery, które lubimy nazywać.
Prawda?
Żółte, tak.
Raczej łagodne.
Dokładnie.
Ile rodzajów sera na desce powinno?
Czy tak? Od trzech. Ja bym zaczęła od trzech. Przy czym taka deska serów, gdzie jest 8 serów, trochę więcej gości. Jest też fantastyczną rzeczą i wtedy można też osiągnąć piękny efekt wizualny. Różne kolory się wtedy pojawiają, ponieważ właśnie mamy trochę pomarańczowego, szary, biały, niebieski, jakby żółty. Bardzo wiele odcieni się pojawia, co zachęca do tego, żeby pałaszować jakby podeszce serów razem z innymi dodatkami owocowymi, warzywnymi, orzechami. Powoduje to taką piękną kompozycję, która no, jest miła też dla oka, nie tylko dla poznania aromatów.
Na desce kładziemy cały kawałek sera i kroimy dopiero, no, jak mamy ochotę, takiej nasi goście, czy od razu możemy przygotować i w jakich kawałkach? Jak w ogóle prawidłowo ukroić ser?
No myślę, że jeżeli chodzi o to, główne założenie, które jest jakby też w naszej książce, jest takie, żeby starać się nie być zbyt ortodoksyjnym w podejściu do sera. Przede wszystkim ma być ładnie, miło i przyjemnie. Ale jeżeli ktoś już chce bardzo pieczołowicie podejść do tematu, to obie szkoły są dopuszczalne. Cały kawałek sera lub już pokrojony. Przy czym ta wersja już pokrojona powoduje, że trzeba przewidzieć to, że ten ser, jeżeli będzie leżał godzinę, dwie godziny na stole, no to w niektórych przypadkach on nie będzie już tak dobrze się zachowywał, tak? No bo są niektóre sery, które przy dłuższym pobycie w ciepłym, no jakby tracą swoje walory smakowe, strukturalne i tak dalej. Więc jakby to trzeba mieć na uwadze. A jeżeli podamy w całym kawałku, to też i będziemy sobie odkrawać pomału, to też jest tak, że jeżeli coś nam zostanie w ogóle, co nie zakładam, ale gdyby miało coś zostać na następny dzień, no to też będzie można śmiało to odłożyć na później i nie wyrzucać niczego, ponieważ już pokrojony ten ser na małe kawałki, on pewnie do gotowania będzie się nadawał i wtedy polecam przepis w książce na ciasteczka z resztek sera z lodówki.
Zero waste, proszę bardzo.
Tak, ja jeszcze powiem, ja jestem zdecydowanie zwolennikiem jednak podstawienia kawałków całych, tak, goście sobie każdy swoim nożykiem odkrajwuje, a to z tego powodu na przykład, że są takie sery, które możemy jeść ze skórką, ale nie każdy chce je jeść ze skórką, prawda? Nie każdy może jeść ze skórką, więc w tym przypadku, jak już wcześniej skórkę odkroimy, no to trochę szkoda, no bo nie będę później zagryzał skórką, prawda, tego, a skórka powoduje to, że jednak smak sera jest zupełnie inny. Więc ja jestem absolutnie zwolennikiem właśnie całych kawałków, tak, na desce.
Serowy savoir-vivre, to oczywiście można znaleźć i nie tylko te zasady w książce Ser dojrzewający, przewodnik dla koneserów. Karolina Pietera, Kamil Wernicki. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Tak.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. I ja jeszcze dodam, że gdybyście chcieli państwo obserwować Karolinę i Kamila, to polecam instagramowy profil pod czerwonym kogutem, podobnie jak w innych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku po prostu.
Dokładnie tak.
Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.